Ma skrócić drogę z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego, ma nas uniezależnić od Rosji i pobudzić gospodarczo rejony nadzalewowe, a także pobudzić port w Elblągu. Dziś symboliczne pierwsze wbicie łopaty pod budowę przekopu Mierzei Wiślanej. Inwestycja cały czas wzbudza kontrowersje. Zwolennicy i przeciwnicy podzielili się niemal po połowie. My porozmawiamy o skutkach gospodarczych. Przekop za i przeciw, między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Tomasz Szymczak, szef inkubatora przedsiębiorczości Starter. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skutki za i przeciw. Przekop Mierzei Wiślanej wzbudza cały czas kontrowersje. Dzisiaj wbicie pierwszej łopaty. No to zastanówmy się nad tymi skutkami gospodarczymi.
To zależy, jak na to spojrzeć, bo dzisiaj mamy troszeczkę za mało danych, jeszcze nie ma podstawowej dokumentacji tej inwestycji, tak naprawdę poza jakimiś przewidywaniami, które możemy powtarzać w zależności od tego, kto je mówi, to tak naprawdę do końca jeszcze nic nie wiemy. Dla mnie ten przekop to jest taki bypass, to jest taka możliwość, którą sobie dajemy dla rozwoju regionu, który w tej chwili jest gdzieś mocno schowany, mocno na peryferiach. I tu ważniejsze jest pytanie nie, czy sam przekop jest dobrą inwestycją samą w sobie, czy Elbląg lub inne miejscowości wykorzystają tę szansę.
Suchacz, Tulkmicko, Kadyny, Frombork, Łęcze, Cieplice, tych miejscowości jest bardzo dużo. Byłam jakiś czas temu, naprawdę wygląda tak, jakby komuna się tam zatrzymała i trwała
teraz,
do dziś.
I teraz pytanie, czy te ośrodki, te miejscowości wykorzystają tę szansę i wpłynie to na ich rozwój, czy nie, czy dalej takie będą. Jeżeli Elbląg nic z tym nie zrobi, jeżeli te miejscowości, szczególnie Frombork, który jest przepiękny i może zyskać zupełnie nowe szanse turystyczne, bo dzisiaj pływanie przez Bałtyk jest ogromnym ograniczeniem.
A tutaj nam się pętla żuławska rozwinie, bo
tak,
to będzie oznaczało możliwość żeglowania łatwego.
Tak, i też proszę pamiętać, co mówiliśmy wielokrotnie w tym programie też, że Polska staje się potentatem w produkcji jachtów, w produkcji takich jednostek, które przede wszystkim są właśnie dla turystyki i nagle możemy dostać piękną marinę, piękny obszar, który będzie szansą dla tego regionu i ja bardziej patrzę na te inwestycje w taki sposób, niż samą w sobie, bo nawet najlepsze pieniądze można zmarnować, jeśli nikt z tego nie skorzysta.
Czyli te wartości dodane, jeśli zostaną wykorzystane, przeskoczą samą inwestycję.
Bo też pamiętajmy, taką gospodarkę jak Polska, takie państwo z takim potencjałem stać na ryzyko wykonania takiej inwestycji, nawet jeżeli ono dzisiaj nie do końca może się spiąć. I to nie jest jakiś w skali całości szczególnie duży wydatek.
To ja może podam przykład, takie porównanie, ale proszę, panie prezesie.
Ja myślę,
Tomasz
że
Szymczak.
Generalnie zgadzam się z panem rzecznikiem. To jest jakieś znaczenie geopolityczne. To znaczy, że Cieśninę Pilawską będziemy przepływać w inny sposób. Oczywiście możemy się narazić na jakąś akcję odwetową Rosji, bo Rosja uzna pewnie, że...
To by potwierdzało zasadność inwestycji.
Jak najbardziej. To, co się stało, może trochę w innym temacie, ale przy uniezależnieniu cerkwi ukraińskiej, tak? Widać, że Rosja natychmiast od spraw gospodarczych po inne reaguje. Nie należy też, przy całym szacunku dla portu w Elblągu, który głębokość kanału będzie miał około 4, najwyżej trochę więcej niż 4 metry. Przypomnijmy, że Gdańsk ma 17 metrów, Gdynia 16. Nie należy rozbudzać zbędnych i przesadnych nadziei co do tego, że port w Elblągu zbytnio urośnie. Natomiast zgadzam się to, co pan Darek mówił, że generalnie inne jednostki, na przykład nasza produkcja jachtowa, ożywienie Elbląga, bardzo ciekawego miasta, trochę sennego w tej chwili i miast po drodze, ma sens. Natomiast czy to jest ekwiwalent za tą kwotę, która jest podawana za budowę, a pamiętajmy, że to są mulisty zalew i on będzie potrzebował de facto ciągłego, stałego pogłębiania, tak, zasypywanego kanału, który naturalnie się będzie zasypywał, więc trzeba by doliczyć te koszty stałe przez okres wieloletni, tak, i będziemy widzieli. Natomiast no, zgadzam się też z tym, że wbijanie łopaty trochę jak stępki w Szczecinie w kampanii wyborczej.
Miejmy nadzieję, nadzieję, że to tak nie będzie wyglądało i zobaczymy szybciej tę budowę kanału niż budowę...
Tak, ale taka uroczystość...
Szczecinie promu, którego jeszcze nie widać.
Tak, taka uroczystość na siłę, gdzie nie ma jeszcze podstawowej dokumentacji, podstawowych zezwoleń i robi się uroczystość wbicia łopaty 5 minut przed wyborami, troszeczkę deprecjonuje, jeżeli mówimy, że to poważny projekt, że to ma geopolityczne, strategiczne znaczenie i ośmieszamy troszeczkę taką uroczystością, no to jednak mi się to nie podoba. Poza tym nie podoba mi się, że nie rozmawia się z przeciwnikami tego projektu. Tu potrzeba dużo więcej dialogu, bo jeżeli Krynica Morska czuje się zagrożona, ma do tego prawo i trzeba tak długo z nią rozmawiać.
Co może stracić Krynica Morska?
Ja nie wiem, czy może coś stracić, jeżeli...
Jeżeli
nie mamy podstawowych jeszcze dokumentów, nie znamy jeszcze podstawowych parametrów, nie ma wszystkich badań przeprowadzonych, więc i zarzuty Krynicy są nietrafione, ale i też to, co odpowiadają zwolennicy, też jest nietrafione. Tak samo jak nietrafiona jest teza, że nie ma to ekonomicznego uzasadnienia. Skąd my to możemy dzisiaj wiedzieć, jak nikt jeszcze tego nie policzył, nikt jeszcze tego nie sprawdził. Dlatego przydałoby się troszeczkę więcej spokoju, normalności w tym całym procesie. A jeszcze jedno chciałem dodać. Dlaczego użyłem słowa bypass? Dlatego, że w jakimkolwiek, gdy się pojawią jakiekolwiek problemy na linii z Rosją, to jest ogromny argument i też gospodarczo może się to okazać dużo bardziej potrzebne. A co do głębokości, tak, no to przypomnę, że port w Szczecinie i stocznie w Szczecinie, tam jest 30-kilometrowy odcinek, który trzeba pogłębiać, dużo trudniejszy, więc takie rzeczy się robi, one są jakoś policzone, one
się mieszczą. A ja właśnie chciałam do tych kosztów wrócić, które myślę podziałają Państwu na wyobraźnię, bo koszt inwestycji, to wszystko według szacunków wcześniejszych, koszt inwestycji szacowany na około 880 milionów złotych. Być może te koszty będą wyższe ze względu na materiały budowlane, między innymi brak pracowników, pensje poszły w górę, więc to trzeba wszystko przeliczyć. Ale roczne utrzymanie kanału miałoby kosztować 4 do 6 milionów złotych. I teraz dla porównania, koszt utrzymania bursztynowego stadionu naszego, który został wybudowany za 775 milionów. Tak, 775 milionów, myślałam, że się troszkę pomyliłam. I koszt utrzymania rocznego to jest od 9 do 12 milionów złotych, przy czym mamy sponsora tytularnego, to Energa, która wykłada 4,5 miliona złotych rocznie. Więc proszę sobie porównać tam koszt kanału, a tutaj stadion, który też miał swoich przeciwników i zwolenników.
To trochę tak jak w teorii infrastruktury, infrastruktura liniowa i punktowa. Ciężko ją porównać. Stadion w tym znaczeniu, tak, jest infrastrukturą
Dlatego
punktową.
Nie przesadzajmy. Nas było na wybudowanie Narodowego, który jest jeszcze większym kosztem dla nas, ale ja uważam, że absolutnie taki stadion, taki obiekt musimy
mieć. A się cieszymy, pięknie wygląda. Ale
nawet
jest,
jeśli
nikt
musimy do niego
nie
dopłacać, stać nas na to, żeby sobie taki obiekt utrzymać.
Natomiast ja bym nie wyobrażam sobie, żeby koszty utrzymania były tak niskie. Ja rozumiem, że to są szacunki, które pani redaktor przytoczyła, natomiast to są absolutnie po tej najniższej krzywej liczone, bardzo optymistycznej, bym powiedział w uproszczeniu, że kanał się nie będzie zasypywał. Tak? Myślę, że rzeczywiste koszty będą wielokrotnie większe utrzymania, a wiadomo, poniesienie tego nakładu na wybudowanie infrastruktury dość skomplikowanej w sensie technologicznym, prawda? Jedyny sens potem to będzie jakiekolwiek pieniądze, ale wydać, żeby go utrzymać, tak? Bo nie będzie można sobie pozwolić na to, żeby ta infrastruktura nie działała, czyli skomplikowane w tym sensie ten sam przekop, ten sam odcinek kanału, tak, poprzez Mierzeję, więc każde pieniądze będą wtedy musiały być wyłożone, żeby to dalej było żeglowne. Tak?
Więc... Ale to panie prezesie dokładnie w kontekście, czy to jest szansa, czy nie, czy tę szansę wykorzystamy, czy nie, te ośrodki, które będą z tego korzystać, też będą zainteresowane utrzymaniem
tego.
No,
być może, udziałem.
A kto wie, czy za chwilę tych torów wodnych tam też nie pogłębimy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bo na przykład Elbląg bardzo mocno zainwestuje, ściągnie inwestorów i powstanie tam coś, czego sobie jeszcze dzisiaj nie potrafimy wyobrazić, bo do tej pory w ogóle nie można było
myśleć. Już się zabrały za rewitalizację terenów, zyskają turystycznie.
Ja niedawno byłem w Elblągu zupełnie jakby w innych tematach i to, że powstaje droga ekspresowa, zresztą dawno już temu, prawda, przetarg rozstrzygnięty, wiadukty i ona, widać jak rosną te wiadukty, tak, i droga. I jeśli dojazd rzeczywiście Gdańsk-Elbląg ma mieć ma trwać 35 minut, no to już deweloperzy nawet to dostrzegli, bo tam metr kwadratowy mieszkań i innej powierzchni w Elblągu zaczyna rosnąć, więc ewidentnie Elbląg staje się przedmieściem Gdańska. Jeśli on będzie miał uzupełniającą funkcję, także morsko-portową, to bardzo dobrze. Natomiast, tak jak mówię, nie należy przesadzać i pompować balonu elblążanom, że ten port nagle urośnie, bo to jest dalekie od
prawdy ekonomicznej. Są te wartości dodane, nie tylko Elbląg na tym zyska i tak jak mówiliśmy, to wszystko zależy już od samorządowców, czy wykorzystają tę szansę, jaka się pojawi, jeśli inwestycja dojdzie do skutku.
I też nie przesadzajmy, to nie jest jakaś szczególnie droga inwestycja. Gdybyśmy budowali w Elblągu akwapark jakiś, tak jak Termy Maltańskie, który też kosztuje ogromne pieniądze, to ktoś by kwestionował to? No nie,
panowie,
nie przesadzajmy. Ta inwestycja jest rozsądna, nie jest jakoś szczególnie droga, stać nas na nią, a daje ogromne szanse, których dzisiaj tam nie mamy.
Zmieniamy temat. Raport Solidarności w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Związek zaprezentował w ubiegły czwartek raport. Były tam wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników sieci handlowych. No i okazało się, że aż 90% ankietowanych kobiet, 92% ankietowanych mężczyzn pozytywnie ocenia skutki ograniczenia niedzielnego handlu, ale badania dotyczyły jedynie osób pracujących na stanowisku kasjer-sprzedawca. No i właśnie, no, jakie są skutki ograniczenia handlu w niedzielę, oceniając po 7 miesiącach działania ustawy? No i na ile są miarodajne wyniki tych badań, jeśli dotyczą części tylko pracowników handlowych?
Najpierw krótka uwaga. Pamiętamy zapowiedzi o utracie 100 tysięcy miejsc pracy, które były ferowane przez różne organizacje pracodawców, przede wszystkim z branży handlowej, które lobbowały przeciwko tej ustawie.
Ale to była mowa, informacje, że jak wszystkie niedziele będą niehandlowe.
Ale to jeszcze przed nami, a widać, że trend jest dokładnie odwrotny. I tak samo jak miały być spadki obrotów i tam podawano też różne kwoty i w miliardach, i w procentach. Nic z tego się nie sprawdziło. Te skutki makroekonomiczne są dokładnie odwrotnie. Przypomnę, że dla Solidarności główną przesłanką tej inicjatywy było poprawienie losu blisko 1 200 000 pracowników branży handlowej, którzy w ogromnej większości niestety byli zmuszani do pracy w niedzielę. I ten sondaż przede wszystkim pokazuje, że ten cel został zrealizowany i bardzo się z tego cieszymy. Nawet przy tych informacjach o tych dziwnych godzinach pracy, które niektóre sieci handlowe wprowadziły, i nawet mając gdzieś z tyłu głowy informacje o tym, że w niektórych miejscach trochę się zarobki zmniejszyły z tego powodu, pracownicy też to akceptują, dlatego że brak tej niedzieli jest tak uciążliwy z punktu widzenia pracowniczego, że te ograniczenia, które zostały wprowadzone, wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, które te pracownicy mieli.
Znaczy ja mam, bo jakby do opinii publicznej przybija się te 90%, tak? Trochę ponad 90%, natomiast ja kiedyś miałem okazję przez dłuższy czas współpracować z pracownią badań społecznych i z badaniami generalnie, tak, z punktu widzenia statystycznego mieć coś do czynienia, więc on jest, to co zresztą w opisie badania jest sformułowane, wśród jednej grupy pracowników, tak, zrobiony, co jest, bym powiedział, może problemem bardziej etycznym, tak, przez pracownię kierowaną przez człowieka, który wprost lobbował za tym rozwiązaniem, tak, nie przeciwstawiając się tu wolnym niedzielom absolutnie, natomiast on jest z punktu widzenia statystycznego zrobiony nie do końca prawidłowo, tak, i potem do opinii publicznej idzie 90%, gdzie wyraźnie nie spytano tych, którzy pracują w niedzielę, pod hasłem, że ciężko do nich dotrzeć nie jest powodem, żeby zakłamywać statystycznie wyniki, tak. Wiadomo, że jeśli się robi takie badanie, grupa docelowa powinna być pełna, a tutaj grupa docelowa była tylko wśród tych, którzy na tym skorzystali. Ja nie przeczę, że nawet wśród nich byłoby powyżej połowy, natomiast nigdy by nie osiągnęło 90%. A w świat idzie taka informacja, że to jest, że tak powiem, hura optymistycznie, ci pracownicy to popierają, co nie jest zgodne, bym powiedział, z metodologią badań, i to jest problem.
Dlatego po pierwsze pozwoliliśmy sobie zamieścić pełen opis badania, a nie tylko wyniki, jak to robi wiele sondażowni. Właśnie, żeby też każdy mógł, no tam jest przecież dużo stron tekstu z tego badania umieszczone na naszej stronie, żeby właśnie każdy mógł sobie to zważyć. Po drugie, trzeba troszeczkę znać realia, jak funkcjonują przede wszystkim duże sieci handlowe, gdzie nie ma takiego prostego podziału, że to jest kasjer, to jest magazynier, to jest sprzątaczka, dlatego że oni tam wszyscy i tak wykonują te wszystkie prace. Pracownik siedzący na kasie, jak jest trochę luzu, zamyka kasę, idzie układać towar, jak w głośnikach, że kasa numer dwa, to on zostawia to rozładowywanie towaru, idzie na kasę, więc nie ma takiego prostego podziału i nie ma go w żadnym z polskich marketów, dlatego że obsady w tych sklepach są dwukrotnie mniejsze niż obsady w ich odpowiednikach tych samych sieci w krajach zachodnich, porównując na przykład Lidla. Więc w tym kontekście akurat to, że kasjerów, dlatego że jest rzeczywiście najłatwiej do nich dotrzeć, ale oni są multipracownikami, oni wykonują wiele innych czynności. I ma pan prezes rację, można mieć różne zastrzeżenia do tego badania, dlatego właśnie opublikowaliśmy pełen opis z tymi wszystkimi naszymi wątpliwościami, co nie zmienia faktu, że wśród pracowników branży handlowej, to możemy powiedzieć jednoznacznie, ograniczenie handlu w niedzielę jest odbierane bardzo pozytywnie.
A ja mam jedną obawę związaną z nowoczesnymi technologiami, bo w Poznaniu otwarto kilka dni temu całkowicie bezobsługowy sklep. On sobie działa 7 dni w tygodniu, 24
Ależ
godziny.
Ależ brawo, pani redaktor.
A dzisiaj w czy handlu... Solidarność nie obawia się, że takich sklepów z potrzeby powstanie nagle dużo i 100% pracowników będzie zachwyconych, bo nie będą mieli nie tylko w niedzielę pracy, ale i w ciągu tygodnia.
Ale pani redaktor, w XVIII wieku straszono maszynami parowymi, że to spowoduje Armagedon. Nic takiego nigdy się nie stało. Już dzisiaj w handlu brakuje. No,
przejściowo się stało. My jesteśmy w tym momencie przejściowym,
Pani redaktor, szacuje się, że dzisiaj w handlu brakuje około 16% pracowników, czyli przekładając to na liczby od 150 do 200 tysięcy pracowników. To jest właśnie kierunek, w którym musimy iść. Jeżeli zautomatyzujemy część sklepu, to być może ci pracownicy, którzy dzisiaj muszą ponad siły i ponad miarę, przepraszam za kolokwializm, zaiwaniać na kasie i przy rozładowywaniu towaru i sprzątaniu sklepu, być może będą mogli się skupić na tym rozładowywaniu, sprzątaniu, bo w sklepach i tak brakuje pracowników, obsady są daleko zaniżone i to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Jeżeli ktoś mówi, że dzisiaj w Polsce brakuje spawaczy, a wiemy, że 60% prac spawalniczych na zachodzie w firmach zachodnich jest wykonywana przez roboty, przez automaty, a spawacze wykonują tylko te, których roboty nie są w stanie jeszcze zastąpić ludzi, no to mamy odpowiedź, dlaczego tam spawacz ma pięciokrotnie więcej płacone niż w Polsce i dlaczego większość polskich spawaczy wyjechała na zachód. No to jest kierunek, w którym musimy się rozwijać. I automatyzacja sprzedaży w niektórych sklepach jest dokładnie reakcją na brak pracowników, na potrzeby rynku pracy. I to jest kierunek, w którym powinniśmy się rozwijać.
Na pewno automatyzacja będzie postępować w sposób wykładniczy. Wiecie państwo na pewno, że 5G, sieć 5G wchodzi w Stanach Zjednoczonych już w tym roku w 3 aglomeracjach i to nie testowo, tylko całościowo. Przypomnę, że sieć 5G w porównaniu z obecną 4G to jest 25 razy silniejsze nasycenie sygnałem na kilometr kwadratowy, tak? Jak to pokazowo mówią twórcy pracujący nad tym, film pełnometrażowy dwugodzinny ściągany na smartfona przez 6 minut będzie ściągany przez 4 sekundy, tak? Więc generalnie nasycenie technologią będzie wzrastać i stoimy przed tym w sposób wszystkie zastępowalne funkcje. Trudno, żeby na razie automat rozkładał towar w sklepie, tak? Natomiast funkcje kasjera w najbliższych kilkunastu latach, tak jak i samochody półautonomiczne czy w pełni autonomiczne. Ja usłyszałem ostatnio od Amerykanina a propos samochodów autonomicznych, ty się tak nie ciesz, bo twój wnuk, jak będziesz miał kiedyś wnuka, to powie: dziadek, ty potrafiłeś prowadzić samochód? Bo to będzie rzecz, z którą mamy już dzisiaj do czynienia, tak? że ta technologia przejmie pewne funkcje i przejmie te funkcje szczególnie, które są związane z liczeniem, z sumowaniem, tak, tak jak to na kasie wygląda i które można samemu przez kod kreskowy, dzisiaj być może będą RFID, już dzisiaj są radiowe stosowane metody i te funkcje na pewno będą docelowo odchodzić, tak? I z tym musimy, to jest takie trywialne stwierdzenie, tak, że stała to jest tylko zmiana, natomiast my jej doświadczamy na co dzień.
Tak, to jest bardzo prawdziwe stwierdzenie, że jedyną stałą rzeczą są ciągłe zmiany. Ale nie widzicie tu sprzeczności? Jak rozmawiamy o rynku pracy i o braku pracowników i że nie ma ich skąd brać, a my mówimy, że trzeba rozwój technologiczny zastępować pracowników rozwojem technologicznym, bo tak jest na całym świecie, no to wtedy ojeny, bo to wyprze ludzi z rynku pracy. Nie, tych pracowników będzie coraz mniej, społeczeństwa się coraz bardziej starzeją. Jednym z głównych zagrożeń, które są przez różnych filozofów rynków pracy, ekonomii ferowane, jest wskazanie, że pracy nie będzie dla ludzi.
Tak.
W perspektywie iluś 10 lat. Więc
nie dla ludzi, tylko nie dla wszystkich.
Tak? Nie dla wszystkich, tak. I na przykład stawiają pytanie, jak będzie żyło społeczeństwo bez pracy, które będzie miało co jeść, pewnie będzie miało gdzie mieszkać, natomiast nie będzie dla niego pracy. My sobie nie potrafimy, nasze pokolenie, wyobrazić, jak można żyć bez pracy. Nie?
Ale
Więc ja specjalnie przywołałem ten XVIII wiek i rewolucję przemysłową, bo dokładnie tych samych argumentów używano. Świat się rozwija, powstają rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy zielonego pojęcia. Filmy science fiction przestały być już dawno filmami science fiction i to się dzieje dzisiaj, jesteśmy w stanie tego dotknąć, może jeszcze nie w tej skali, ale już jest to możliwe i stosowane. I nie należy się tego bać, nie należy się bać sztucznej inteligencji, nie należy się bać tych zagrożeń rynku pracy, o których się mówi, bo one właśnie były już wielokrotnie przywoływane. Raczej należy patrzeć na to jako szansę i optymistycznie pomyśleć, że pewnie będziemy wykonywać zawody, których dzisiaj jeszcze sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić.
No, to jest tak jak w historii rozwoju gospodarczego. Zgadzam się z panem rzecznikiem, jak nie było populacji mężczyzn, bo po II wojnie światowej mężczyzn wielu zginęło, tak, w walce, wzrastał handel, jak optymizm po wojnie zazwyczaj wzrastał handel. Był kiedyś taki zawód, tak, takie zajęcie w portach na kolei jak tragarz, tak? Po to wymyślono przez ten wzrost handlu, tak?
Bo co ta kobieta ma dźwigać?
Kontener, tak? I ten zawód się anihilował, można powiedzieć. Może gdzieś w bardzo prostych krajach jeszcze gdzieś w szczątkowej formie istnieje. Także tak samo może być z innymi, głównie usługowymi, tak? Zawodami, które technologia, już nie mówiąc właśnie o wspomnianej sztucznej inteligencji, którą w tej chwili wielka wojna amerykańsko-chińska się toczy na ten temat, kto będzie liderem. Amerykanie przyjęli bardzo fajny model wolno rynkowy, rozwijajmy się. Ostatnio sobie odtwarzałem na YouTube wypowiedź podsekretarza amerykańskiego odpowiedzialnego za inwestycje w technologię, za rozwój i on powiedział bardzo fajnie, że kiedy bracia Wright w 1903 roku zbudowali pierwszy samolot i nim wystartowali, to nie było prawa lotniczego i w niczym im to nie przeszkadzało, więc my nie będziemy kodyfikować rozwoju sztucznej inteligencji, niech ludzkie głowy, tak, twórcy i innowatorzy wymyślają, potem to skodyfikujemy. Wiadomo, że może pójść w dobrą lub złą stronę, ale skodyfikujemy, kiedy to się rozwinie, bo chcemy być liderem, tak, więc bardzo dobre rynkowe podejście.
I więcej niestety już na ten temat nie porozmawiamy, to wszystko w tej audycji. Tuż po godzinie 10:00 kolejna odsłona audycji Pomorskie na eksport. Serdecznie Państwa zapraszam dziś firma Nuadu, a ja jeszcze raz bardzo dziękuję moim i Państwa gościom, którymi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności,
dziękuję
Tomasz
serdecznie.
Szymczak, szef inkubatora przedsiębiorczości Starter.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.